Kochani, będziemy czytali dzisiaj z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, rozdział 3, od 11 do 19 wersetu, w zasadzie drugą część 11 wersetu będziemy tylko czytać, i z 4 rozdziału od 1 do 13 wersetu. Nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przed 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia. Chociaż dzieła Jego od założenia świata były dokonane, o siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do Niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, że to znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Józef prowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. To bowiem wszedł do odpocznienia Jego ten sam, odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam pokazuje, że pewne rzeczy w życiu naszym będą się działy i Bóg będzie nas błogosławił i będzie nam dawał swoją ochronę, swoją opiekę, ale czegoś oczekuje od nas. Oczekuje od nas takich bardzo konkretnych rzeczy, które tu są też i wymienione, abyśmy wiedzieli, że Bóg daje nam rzeczy na podstawie tego, czy jesteśmy Mu posłuszni, czy też nie. Czy chcemy żyć według Jego woli, czy też chcemy żyć według swojej własnej woli i żyć dla siebie samych i tylko swoje potrzeby, swoje przyjemności zaspokajać. Czy mamy na tym świecie żyć tak, abyśmy wypełniali Jego wolę, szczególne Jego posłannictwo. Musimy zachować pełną, niezachwianą ufność aż do końca. To jest bardzo ważne, że kiedy człowiek przychodzi do Boga i poznaje Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, to musi Mu zaufać, prawda? Nie ma zbawienia bez zaufania Bogu, bez zaufania temu, co On mówi. Bo musisz uwierzyć, że to, co Pismo Święte mówi, jest prawdą. Niektórzy ludzie nie ufają Słowu Bożemu i dlatego lekkomyślnie wypowiadają takie myśli, a kto to wie, kto to kiedy napisał, mówią tak o Słowie Bożym. Czy pozwoliłbyś sobie na to, żeby kiedykolwiek tak pomyśleć o Słowie Bożym, a kto to kiedy napisał, kto tam wie, co to za słowo, skąd ono się wzięło. Ja nie mam takiego jakiegoś wewnętrznego zwątpienia, żeby wątpić w to, co Pismo Święte mówi. Dla mnie Pismo Święte to jest taki amen i koniec. I tak było, jest i będzie. I do samego końca tak będzie. Także musimy nauczyć się tego, że jak na początku przyjmujesz Słowo Boże jako słowo od żywego Boga, to musisz niezachwianie temu słowu do końca twoich dni na tej ziemi wierzyć. To wtedy dopiero Słowo Boże mówi, że będziesz tam, gdzie Słowo Boże mówi, w odpocznieniu. W Bożym odpocznieniu. Bóg daje odpocznienie swoje i tutaj na ziemi, i to jest ta zasada, której musimy się nauczyć. Masz na ziemi odpoczywać. Nie będziesz odpoczywał, to umrzesz. Wiecie, już teraz są takie dolegliwości, które powodują, że człowiek pracuje i co? I nagle umiera. Lekarze później badają, robią sekcję zwłok i dokładnie chcą dojść, co się stało. Organizm wyczerpał się i człowiek zmarł. Organizm się wyczerpał. Po prostu chodził, robił do pewnego czasu, a później padł i koniec. I my musimy się nauczyć, że Bóg nas nauczył od samego początku, że człowiek musi być w odpocznieniu, a później po tym życiu na tej ziemi musi być w wiecznym odpocznieniu Pana Boga Wszechmogącego naszego, który nam w cudowny sposób to przygotował. I o tym dzisiaj parę słów będziemy chcieli powiedzieć. Po całym świecie serca ludzi zawodzą z powodu strachu, kiedy obserwują przerażające rzeczy, jakie przychodzą na ziemię. Ale wśród tego niepokoju i strachu my, którzy ufamy Panu, słyszymy Jego słowo, które nam mówi: zachowaj niewzruszenie, ufność aż do końca. My musimy wiedzieć, że na tym świecie ludzie są cały czas atakowani przez strach. Strach przed brakiem pieniędzy, strach przed brakiem żywności, strach przed brakiem ubrania, strach przed brakiem odzienia, strach przed brakiem samochodu i tak dalej. I te strachy dookoła człowieka są. I do tego wszystkiego, jakby tego jeszcze było mało, to diabeł wymyślił dla ludzi filmy, które są horrorami. Po co się ogląda horrory? No po co się ogląda horrory? Żeby jakieś śmieszne humory posłyszeć, czy co? No to byś kabaret włączył. Ale jak włączasz kabaret, to co się dzieje? Ludzie zaczynają się śmiać z Boga. Po prostu śmieją się z Boga. Widzimy, co szatan robi? Aby człowiek albo sobie kpił z Bożych spraw, albo się bał. Wszystkiego dookoła się bał. Kochani, ile ludzi w ten strach wchodzi do tego stopnia, że diabeł wysyła swoje demony i zaczyna opanowywać człowieka strachem, i jeśli nie wyrzucisz tych demonów, to człowiek w tym strachu zginie po prostu albo sobie coś zrobi. No prawda jest taka i my musimy wiedzieć, że my mamy do końca jako chrześcijanie, jako dzieci Boże odchodzić od tych wszystkich świeckich rzeczy i trwać w ufności dla naszego Pana i Boga Wszechmogącego do końca, absolutnie do końca. Wsiadasz do samochodu i jedziesz samochodem, czy wiesz na pewno, że dojedziesz? Wiesz na pewno? Jak ufasz Bogu? To tak. I dlatego musimy się nauczyć tego, że we wszystkich sprawach najważniejsze jest ufanie Bogu. Bóg tylko może ciebie zachować. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, a ja tak ostrożnie jeżdżę samochodem, że na pewno nikogo nie stuknę. A ktoś ciebie? Widzimy, jak to jest? Ty możesz być ostrożny. Ty możesz jeździć przepisowo. Ale ktoś, kto jeździ nieprzepisowo albo się zagapi, może ciebie uderzyć. A więc zobaczmy, ufanie Bogu jest niezwykle ważne. I dlatego na przykład powiem wam, nam w krew, jako chrześcijanom, jako dzieciom Bożym powinno wejść, że przed każdym siadasz do samochodu, ja tylko ten przykład daję akurat, nie chodzi tylko o to, ale siadasz do samochodu, co pierwsza rzecz, którą robisz, co robisz? Wkładasz kluczyk do stacyjki. Przekręcasz, uruchamiasz samochód. I jako chrześcijanin co dalej robisz? Naciskasz sprzęgło, wrzucasz bieg, puszczając pomału sprzęgło, dodając gazu, zaczynasz ruszać. I niektórych ludzi sumienie zaczyna męczyć, nie pomodliłem się. Panie Boże, błogosław, dalej jedziesz. Wiecie, co nam w krew powinno wejść? Ponieważ zależy od zaufania naszego Bogu i od Boga zależy, czy my gdzieś dotrzemy, czy nie dotrzemy, zawsze, ale to zawsze powinniśmy mieć taki odruch, jaki masz, jak wsiadasz do samochodu i wkładasz kluczyk. No to jest, przepraszam, niektóre samochody już nie są na kluczyki. Ale powiedzmy, pomińmy te samochody, ich nie ma tak dużo. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, jak masz odruch, żeby coś zrobić, masz pić herbatę, więc co robisz? Otwierasz usta, odruchowo, czy myślisz, drugą ręką sobie otwierasz usta i herbatę sobie wlewasz? No przecież robisz to automatycznie, dosłownie automatycznie. I tak automatycznie powinieneś zacząć modlić się przed każdym wyjazdem, przed każdym posiłkiem, bo możesz się zakrztusić i umrzeć w łyżce, bo wody można się utopić. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my jako ludzie wierzący powinniśmy mieć odruch ufania Bogu. Odruchowo ufamy Bogu. Jak się dzieją jakieś rzeczy dookoła nas, to po prostu odruchowo zaczynamy wzywać imienia Bożego, bo Jemu tylko ufamy. Jeżeli coś ci spada na nogę, to mówisz, o ku... Jaki odruch ma być chrześcijanina? O Boże, ratuj mnie, pomóż mi. Prawda? Widzimy, jak to jest? Z człowieka wierzącego inne słowa wychodzą, inny jest odruch. Po prostu odruch jest inny. Jeżeli coś trującego, coś niedobrego do ust wkładasz, to jaki masz odruch? Chcę wam uzmysłowić, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że są pewne odruchy, normalne odruchy, które powinny człowiekowi towarzyszyć. Dotykasz do gorącego i drugą ręką sobie odciągasz palec od tego gorącego. No przecież to nielogiczne jest. Rozumiemy? Musisz wypracować jako człowiek wierzący, jako chrześcijanin, odruch ufania Bogu. Odruch ufania Bogu. I tutaj to słowo o tym mówi. Świat będzie cię straszyć. Świat będzie coraz bardziej podkopywać twoje zaufanie do Boga. Szatan będzie chciał za wszelką cenę ci zabrać to zaufanie do Boga, bo on wie, że posyłając na ten świat terror, odstępstwo, odciągnie ciebie w jakiś sposób od tego Boga, że nie będziesz tak mocno ufać. No bo po co akurat tak mocno ufać? Jak można uwierzyć tym ludziom, którzy kłamią, tym ludziom, którzy oszukują, tym ludziom, którzy mówią, a tyle dzieci zginęło, gdzie był Bóg? No gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg? No w niebie. Jak najbardziej w niebie jest Bóg. I myślicie, że to co, Bóg posyła ludzi, żeby zabijali? Bóg mówi, ja was bardzo proszę, zabijajcie się nawzajem. Dam wam moc, dam wam złe myśli, żebyście się nawzajem krzywdzili, karcili i wszystko robili złe. Przecież to wcale nie dlatego na świecie się dzieje zło, że Bóg posłał zło, aby na świecie było. To dlatego, że człowiek ma wolną wolę i ma możliwość wybierać. Ma możliwość wybierać. Masz możliwość wybierania? No idziesz do salonu samochodowego i masz możliwość wybierania, więc wybierasz wyjście z salonu. Masz takie prawo? Panie, nie, wychodzę. Moja decyzja, mam prawo. Rozumiemy się? Kobiety wchodzą do sklepu odzieżowego. Piękne sukienki, piękne bluzki. I decyzja jest prosta, wychodzę ze sklepu. Widzimy, że decydujemy? decydujemy o wszystkim. I tak samo jest dokładnie w życiu chrześcijanina, że decydujesz, będę ufać Bogu. To ty decydujesz, to nie jest tak, no ja już taki jestem, że nie ufam Bogu. No taki już, no widzisz Boże, jaki ty jesteś, takiego mnie stworzyłeś, że nie ufam Tobie. No i kto jest winien, że nie ufam Bogu? No Bóg jest winien. Takiego mnie masz, jak mnie zrobiłeś, no. Tacy ludzie podchodzą do Boga, żeby go osądzić za to, co się dzieje. Jest diabeł, który daje wojny, który daje strach, który daje zabójstwa. Jest Bóg, który daje miłość, który daje ratunek, który daje zmartwychwstanie. I ludzie mogą wybierać sobie. No wybierasz. A ja chcę służyć Bogu. I dokładnie tak jest z ufnością. Do końca twojego życia na ziemi, jak się decydujesz być chrześcijaninem, podejmujesz decyzję. I cały czas przychodzą różne sytuacje w życiu, które powodują, że inni ludzie tracą ufność i już nie ufają Bogu, a ty cały czas uparcie ufasz Bogu. Od czego to zależy? Od twojej decyzji. To ty decydujesz, czy będziesz dalej ufać Bogu, czy nie. Rozumiemy? To nie okoliczności sprawiają, że chciałeś ufać, ale no co? Bóg tak wszystko prowadził, że nie było jak. No nie było jak. Czy myślicie, że ja nie przechodzę przez doświadczenia? Wy przechodzicie przez doświadczenia, ja nie? Każdy człowiek na swoją miarę przechodzi przez doświadczenia. Jeden może znieść więcej, a drugi może znieść mniej. I Słowo Boże mówi, że Bóg ci nie da, tobie nie da ponad miarę. Bóg wie, jaka jest twoja miara i ile ciebie można doświadczyć, abyś przestał ufać, abyś mu ufał. Ponieważ działają teraz potężne siły przeciwko każdemu wierzącemu człowiekowi. Teraz najbardziej w tych czasach ostatecznych działają przeciwko tobie i przeciwko mnie potężne siły, które chcą, ażebyś utracił swoją wiarę i swoje zaufanie do Boga. Będą ci cały czas pokazywać przykłady, najprzeróżniejsze przykłady. To jest, wiecie, dokładnie tak, jak ludzie chcą, ażeby przestać ufać rządowi, prawda? Jakiemuś tam rządowi. Nie mówię koniecznie w naszym kraju, może być różnie. I są pewne siły, które starają się, żeby ludzie przestali ufać rządowi. A komu chcą, żeby ufać? No im oczywiście. Więc walczą o to. I dokładnie tak jest. Bóg dał wszystko człowiekowi, absolutnie wszystko, tak w Piśmie Świętym jest powiedziane. Co jest człowiekowi do czego? Do życia i do pobożności potrzebne. Bóg dał absolutnie wszystko człowiekowi. I ty po prostu masz dane od Boga wszystko, co jest ci do normalnego życia w tym świecie potrzebne i do twojej pobożności, twojej religijności, twojemu oddaniu Bogu. Ponieważ Bóg to wszystko przygotował, jest ktoś taki, kto chce ci to wszystko zabrać. Masz dziecko, chce ci zabrać. Masz żonę, chce ci zabrać. Masz męża, chce ci zabrać. Masz dom, chce ci zabrać. Wszystko chce ci zabrać, rozumiesz? To jest taki ktoś, kto przychodzi, żeby ci wszystko zabrać. Masz rozum, masz mądrość, więc co chce ci zrobić? Chce zabrać ci rozum i chce zabrać ci mądrość. Żebyś podejmował głupie decyzje, żebyś robił głupie rzeczy, żebyś mówił złe słowa, abyś się zachowywał niegodnie. Cały czas jest staranie o ciebie. Cały czas idzie walka o ciebie. Naród izraelski był wysłany przez Boga, aby wejść do ziemi obiecanej, do wspaniałości. A co szatan robił przez cały czas? Żeby nie weszli, żeby nie weszli, żeby nie weszli, żeby źle zrobili, żeby Bogu nie byli posłuszni. I co? I nie byli posłuszni. Ktoś z was ma 40 lat? Tak mniej więcej 40. Jacek, tak? To tyle lat, ile ty masz, to Izrael był nieposłuszny Bogu. Wyobraź sobie. Tyle, ile ty żyjesz. To tyle lat Izraelici byli nieposłuszni Bogu. A Bóg co? Wytępił ich, wybił ich do nogi. Nie ma żadnego Żyda na świecie. Dalej krzyczą, bij Żyda. A więc są dalej. Widzimy, jak to jest? Zwróćmy na to uwagę, jakie wielkie miłosierdzie Bóg ma do człowieka, którego stworzył. Jak wielkie miłosierdzie. Człowiek wybiera zło. Człowiek wybiera grzech. Człowiek wybiera, że jest nieposłuszny Bogu. A Bóg i tak o niego się stara. I tak o niego się stara. To jest dokładnie tak, jak ty się starasz o swoje dziecko. A ono jest ci nieraz nieposłuszne, nieraz robi nie tak, jak chcesz. Ale ty się starasz o nie. W Hebrajczyków 6 rozdziale 11, 12 wersecie czytamy: pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Widzimy, jak to jest? Masz ufność, masz nadzieję w Bogu, masz wiarę do Boga, jesteś po prostu takim człowiekiem, który na Boga liczy, naprawdę liczy na Boga. Patrzysz na wszystkie rzeczy, które są w świecie i liczysz naprawdę na Boga. I dlatego zobaczmy, mądrość, którą Bóg człowiekowi daje, polega na tym, jak Dawid się kiedyś modlił do Boga. Panie, daj mi tak dużo, żeby to przekraczało wszelkie moje wyobrażenia. Czy tak on się modlił? Nie. Nie daj mi za dużo, żebym nie zapomniał o tobie. A nie daj mi za mało, żebym nie poszedł kraść. Widzimy, jak to jest? Widzimy, na czym mądrość polega? W zaufaniu do Boga. Panie, jak mi dasz za dużo, będzie niedobrze. Bo znam siebie i wiem, że przestanę tobie ufać. Będę liczył na siebie. Będę liczył na pieniądze. Będę liczył na bogactwo, które w tym świecie mam. A Bogu się upodobało, żeby nas prowadzić, powiedzmy tak, pół bogato, pół biedno. Żeby tak człowiek, wiecie, wypośrodkowany szedł przez ten świat i dlatego człowiek później woła: Panie, no czemu ja straciłem to czy tamto? Ano, bo zacząłeś to za mocno kochać. Bóg ci tego głośno nie mówi. Dlatego musimy się nauczyć ufać Bogu. W różnych okolicznościach Bóg nam daje, Bóg ma moc dać, Bóg ma moc zabrać. Bóg ma moc błogosławić, Bóg ma moc wstrzymać błogosławieństwo. Dlatego my musimy się nauczyć chodzić w tym świecie tak, abyśmy chodzili w pełnym zaufaniu do Boga. Co Bóg pośle, to jest to na pewno, co dla mojego życia jest naprawdę potrzebne. W Hebrajczyków 11 rozdziale 1 wersecie jest powiedziane: wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Widzimy? Bóg chce nam dać różne rzeczy, nawet te, których nie widzimy, których tylko się spodziewamy. I ja się spodziewam, że dojadę do celu podróży. Od czego moje spodziewanie się, moja nadzieja, moja ufność zależy? Od mojego Boga. Widzimy, jak powinniśmy być zdani na Boga? Zdani na każdą chwilę, na każdy czas. Zawsze zdani na Boga. I chciałbym, abyśmy zdawali sobie sprawę, że to jest jeden z tych bardzo ważnych punktów, które Bóg chce dla naszego życia, abyśmy osiągnęli to, co rzeczywiście nam obiecał. Bo wytrwałość nasza i spoleganie na Bogu musi mieć konkretne konsekwencje w naszej wytrwałości, jeśli do czegoś dążymy. Masz być wytrwały. Jeśli jesteś krótkodystansowcem, to nie osiągniesz celu w Bożych oczach. Bo Bóg powiedział: masz być wytrwały, masz być wytrwały. Panie, jak długo mam ufać Tobie? No i ile mam wytrzymać? Do końca. Ufać to Ty masz do końca. Drugi Koryntian, 5 rozdział, 7 werset mówi tak, więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Widzimy, to nie jest tak, że my rzeczy mamy i wtedy dopiero w nie wierzymy. Pokaż mi, to wtedy uwierzę. No jak można wierzyć w coś, co się widzi? No wierzysz? Wierzysz, że ja tu jestem? Wierzysz? Ale nie musisz wierzyć, bo po prostu mnie widzisz. Słyszysz. Dlatego nie musisz wierzyć, że Jezus Chrystus ciebie kocha, dlatego że masz konkretny dowód. Musisz w to wierzyć? Nie. Masz dowód. Życie swoje oddał za ciebie. Przebaczył ci twoje grzechy, to już musisz wierzyć. I dlatego wiedzmy, że nasze życie składa się z tego, co widzimy, że Bóg uczynił i z tych rzeczy, w które musimy wierzyć, bo Bóg powiedział. Bóg powiedział i rzeczy będą się działy. A jeśli będziemy w tym wszystkim w wierze chodzić na tym świecie, to osiągniemy wspaniałe rzeczy, które Bóg nam obiecuje. Oczywiście my, myśląc o tym, że wierzymy w to, co jest nam obiecywane, zawsze bierzemy przykład z nas ludzi. Obiecanki, cacanki i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest zawodny. A Bóg jest zawodny? Czy ktoś się zawiódł na Bogu? Nie macie odwagi się przyznać. Wiecie, powiem tak, na Bogu nie można się zawieść. Najwyżej można nie zrozumieć, co Bóg chce, czego Bóg chce nas nauczyć, ale na pewno nie można się zawieść. I w Filipian, 1 rozdział, 6 werset mówi tak, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. A więc musisz mieć pewność, że Bóg rozpoczął w tobie dobre dzieło i On je będzie ciągnął, aż Jezus Chrystus przyjdzie na tą ziemię, aby ciebie zabrać. Bóg przygotował nam wreszcie odpocznienie. Działasz, działasz, ufasz, ale Bóg przygotowuje w naszym życiu takie okresy, w których my mamy odpoczywać. I to odpocznienie jest bardzo ważne dla życia człowieka. Odpocznienie to stan wytchnienia, zaniechanie działania, spokoju i nabrania nowych sił. Musimy uznać potrzebę codziennego odpoczynku dla kogo? Słowo Boże mówi tak. Uznać codzienny odpoczynek dla zwierząt. Ezechiel 34, 14 mówi tak. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Widzimy? Musisz dać odpoczynek zwierzęciom. Nie możesz od zwierzęcia wymagać, żeby ono cały czas robiło, robiło, robiło i żeby nie miało żadnego odpoczynku. Słowo Boże to wyraźnie mówi. Odpoczynek należy się dla ludzi. I druga Samuelowa, 4 rozdział, 5 werset mówi tak. Rekab i Baana, synowie Rimmona, Beeretrotczyka, wyruszyli tedy i doszli o upalnej porze dnia do domu Iszboszeta podczas jego popołudniowej drzemki. Widzimy? Człowiekowi należy się odpoczynek. Pamiętajmy o tym, nie wolno tego przeoczyć. W przypadku ludzi potrzebny jest jeszcze spokój duszy. Zwierzę odpoczywa tylko fizycznie. Człowiek musi odpoczywać fizycznie i psychicznie. Musi odpoczywać. Psalm 116, 5, 6 i 7 wersety mówią tak. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi, że dusza musi wrócić do spokoju, musi żyć spokojnie, potrzebuje wytchnienia i to jest niezwykle ważne. Spokój i zadowolenie też możemy nazwać odpoczynkiem. I to, gdy chodzi o całą ziemię, i to jest napisane w Izajasza 14, rozdział 7 i 8 werset, cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie mówią, odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Wiecie, w jakiej to sytuacji zostało napisane? Kiedy szatan popadł w pychę, najpierw jako anioł światłości był, później popadł w pychę, przeciwstawił się Bogu i został wyrzucony z nieba. I to jest w Izajasza opisane, bardzo ładnie pokazane, cały świat odpoczął. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że przed tronem Bożym już nie ma kogoś, kto by stał i cały czas ciebie oskarżał. Wiesz o tym? W objawieniu Jana jest to wyraźnie powiedziane. Nie ma już. Przedtem stał i cały czas gadał, i cały czas gadał. I miał prawo tam przebywać, bo to było miejsce przeznaczone dla człowieka. Ale człowiek je oddał. I on cały czas ciebie oskarżał. Ale później co się stało? Przyszedł Jezus Chrystus, baranek, bez zmazy, bez skazy, bez jakiegokolwiek grzechu i spowodował, że dla Niego już nie było tam miejsca. I został wyrzucony z nieba. Został wyrzucony i nie ma. I radość jest w niebie, dlatego że nie ma już dłużej tego, który by ciebie oskarżał. A więc nie będzie ciebie oskarżał. On najwyżej będzie cię atakował tutaj na ziemi. A tu masz się okazać jako człowiek ufający tylko Bogu. I wtedy masz zwycięstwo. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Chodzi też o spokój ludzi. W Joba w 3 rozdziale 12 i 13 wersecie jest powiedziane, czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, abym ssał? Leżałbym teraz i odpoczywał. Spałbym, miałbym spokój. Ponieważ przechodził później przez cierpienia, to do takich wniosków dochodzi. Dochodził do wniosku, że potrzebuje spokoju każdy człowiek. I on też chciałby mieć po prostu święty spokój. I każdy z nas chciałby mieć ten święty spokój. Czy Job ma ten spokój? No ma, oczywiście. Dłużej nie jest zmęczony przez szatana. Spokój jest ważny też dla całej społeczności. W Jeremiasza w 6 rozdziale 16 wersecie jest powiedziane tak. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Widzimy, co Izraelici jako społeczność odpowiedzieli. Bóg im proponował spokój, odpocznienie, a oni powiedzieli, nie, nie pójdziemy, nie chcemy. I dlatego człowiek niezwykle ważny, aby zawsze analizował to, co do niego Bóg mówi, ażeby wiedział, czego Bóg od niego chce. Może też być brak spokoju z powodu przeciwności. W Psalmie 22, 3 wersecie jest powiedziane, Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz i w nocy, a nie mam spokoju. Z powodu cierpienia lub pracy, Kaznodzieja 2, rozdział 23 werset, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju. Wiecie, jaka to sytuacja jest? Jak masz jakieś kłopoty i później kładziesz się spać, spokojnie śpisz, później sobie rano wstajesz i dopiero z powrotem kłopotami się zajmujesz, tak? Chodzisz całą noc do samego rana, i mógłbyś się położyć, zasnąć, ale nie masz spokoju. Jesteś cały czas dręczony. Przez co? Z powodu cierpienia. Z powodu po prostu cierpienia. Z powodu twojej pracy. Z powodu różnych kłopotów, jakie przychodzą. Jest jeszcze jeden szczególny rodzaj odpocznienia, który dany jest przez Boga osobom żyjącym w wielkiej harmonii i zażyłości z Bogiem. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział, 12, 13, 14 wersety mówią tak. I rzekł Mojżesz do Pana: oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan: moja obecność pójdzie z Tobą i dam Ci odpocznienie. Moja obecność pójdzie z Tobą i dam Ci odpocznienie. Żeby rzeczywiście człowiek mógł skorzystać z tego, że Bóg idzie z nim i mieć z powodu tego odpocznienie, to trzeba Bogu bezgranicznie ufać. Musisz Mu bezgranicznie ufać, bo On naprawdę jest koło ciebie. Wiecie, Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, że im więcej masz kłopotów, im więcej masz trosk, im więcej masz trudności i problemów, tym bliżej ciebie jest Bóg. Wiedziałeś o tym? Wtedy, kiedy masz kłopoty, problemy, kiedy masz jakieś ze zdrowiem może problemy, wtedy ludzie wołają: Boże, gdzie jesteś? A Bóg jest tak blisko ciebie, że już bliżej się nie da. Właśnie wtedy. Im bardziej ciemna noc, im bardziej są ukryte gwiazdy, tym bliżej ciebie jest Bóg, Słowo Boże mówi. Tym bliżej ciebie jest Bóg. Bóg dokładnie wie o każdym twoim problemie, o każdej twojej trudności. Bóg uprzedza nawet i zaczyna ci o tym mówić, zanim coś przyjdzie. Uważaj na to, uważaj na to. To jest dokładnie tak, jak dół jest przed twoim dzieckiem, a ty wcześniej już go ostrzegasz. Uważaj, bo tam dołek, uważaj, bo tam kamień. Bóg dokładnie to samo robi w twoim życiu. Ale ty musisz mieć tą pewność. Ty musisz mieć to zaufanie do Boga, aby otaczać go takim zaufaniem i oczekiwać, że Bóg będzie ciebie instruował, że Bóg będzie ci mówił, że Bóg będzie ci wskazówki podawał. Nie uczynić coś, a później: a gdzie Bóg był? No blisko ciebie był. Mówił, ale nie słuchałeś. Bóg powiedział do Izraelitów: no, dam wam odpoczynek. Chodźcie tą dobrą drogą. Drogą dobrego chodźcie. A co oni powiedzieli? Nie, nie pójdziemy. Bóg kiedyś przez proroka powiedział do narodu izraelskiego: róbcie to, róbcie to, róbcie tamto. Normalne wskazówki im dał. I powiedział: tylko nie chodźcie do Egiptu. Co Izrael zrobił? Poszli do Egiptu. Bóg powiedział: tylko nie idźcie do Egiptu. Uznali, że proroka ktoś tam przekupił i powiedział, żeby nie szli do Egiptu, i dlatego tak mówi. Jak traktujesz to, co Bóg do ciebie mówi? Jak traktujesz proroctwo, które jest do ciebie wypowiadane? Robisz dokładnie tak, jak Słowo Boże mówi? Czy może: a nie, 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 to nie od Boga. Jak ufamy naszemu Panu i Bogu? To jest niezwykle ważne. Najdoskonalszym, ostatecznym Bożym odpocznieniem darowanym człowiekowi jest to zapisane w objawieniu Jana w 14 rozdziale, 13 wersecie. Objawienie 14, 13. Jest powiedziane tak: i usłyszałem głos z nieba mówiący: błogosławieni są odtąd umarli. Jak może być błogosławiony umarły? Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Widzimy, jak to jest? Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Masz tu na ziemi odpoczywać i tam w wieczności masz odpoczywać. Masz po prostu odpoczywać. W 4 Mojżeszowej, w 14 rozdziale, od 24 wersety przeczytajmy. I rzekł Pan: odpuściłem na Twoje słowo, ale jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemię, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzą do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. O co mamy się starać w zasadzie? W jaki sposób mamy po tym świecie chodzić? Słowo Boże nas instruuje. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę na początku, w tych dwóch fragmentach z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Przed czym Bóg przestrzega ludzi? Czego mają się wystrzegać? O co mają walczyć, żeby w ich życiu nie było? Po pierwsze, żeby nie było w nas niewiary, żeby nie było w nas nieposłuszeństwa, żeby nie było w nas buntu, i nie było w nas zatwardziałości. To wszystko jest wymienione w tamtych dwóch fragmentach, które przeczytaliśmy. To jest wszystko tam wymienione. Jest powiedziane, abyśmy się wyzbyli tych rzeczy i patrzyli, żeby tego nie było w naszym życiu. Czy dbasz o to, żeby mieć zawsze wiarę w swoim sercu? Czy walczysz z niewiarą? Zwątpienie przychodzi do twojego życia. I to wiecie, takie zwątpienie nieraz przychodzi, a to Bóg da, czy Bóg nie da, czy Bóg zachowa, czy Bóg nie zachowa. Ale wiecie, do jakiego stopnia szatan potrafi człowieka doprowadzić do zwątpienia? Że człowiek wierzący, żyjący wiele lat z Bogiem, zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę jest Bóg. Wydawałoby się, no wiecie co. No to przecież to jest niemożliwe, żeby człowiek wierzący takie zwątpienia miał. Ale szatan będzie ci to gadał. Cały czas będzie ci to gadał. Co robisz w tym kierunku, żeby do ciebie nie gadał? Co się robi, aby zatrzymać szatana, czyli jakiegokolwiek jego demona, żeby do ciebie nie mówił? Co trzeba robić? To, co Jezus Chrystus powiedział, że jest najważniejsze. Kiedy wysłał 72 po dwóch, to co oni robili? Po pierwsze, wyganiali demony. Wiesz, dlaczego tak musisz postępować? Bo niewiary inaczej się nie pozbędziesz. Jak ci cały czas ktoś na duchem będzie gadał, nie wiesz, to nieprawda. Nie ufaj, to nie ma sensu. Zobacz, co w życiu. I co w końcu? Jak trafisz między wrony, to co? Będziesz pięknie śpiewał, jak i one. I to jest dokładnie, jak demony będą cię otaczać, to będą gadać i gadać i gadać i nigdy nie przestaną gadać. A ty masz co zrobić? Kiedy diabeł ucieka od człowieka wierzącego? Kiedy mu dasz odpór. Jak nie dasz mu odporu, jak go nie wygonisz, to będzie dalej chodził. On będzie dalej chodził i dalej będzie ciebie namawiał, aż się mu uda namówić ciebie do zła. Do tego, żeby w jakikolwiek sposób grzechem cię zwieść, czy jakimiś złymi myślami. Czy wiesz, jak demony wchodzą do człowieka? Jak człowiek się staje zademoniony? Poprzez myśli. Dlatego co masz chronić? Swój umysł. Dlatego Walcz o to, żeby nie mieć niewiary w swoim życiu. Wyrzucaj demony, jak przychodzi do ciebie jakokolwiek niewiara. Wiedz, że to jest złe. Tak mówi Słowo Boże. Nie ja tak mówię, Słowo Boże tak mówi. A więc widzisz, od czego musisz zaczynać? Że nie możesz mieć jakiegokolwiek zwątpienia, jeśli chodzi o Słowo Boże. Żadnego. Żadnego. Nawet 0,001% zwątpienia do Słowa Bożego. Słowo Boże dla ciebie jest święte i nienaruszalne. Absolutnie. To jest podstawa, to jest fundament, to jest baza. Jak wybudujesz dom, wybudujesz dom. I później spod tego domu wyciągniesz fundamenty. Co się stanie? Darek, co się stanie? Rozleci się. Dokładnie to chce zrobić szatan. Chce zabrać ci fundament, słowo. Spod ciebie chce wysunąć słowo. Czego się będziesz trzymać? Widzimy, jak to jest? Słowo Boże. I dlatego musisz, nie możesz doprowadzić do tego, aby demony dookoła ciebie chodziły i wlewały jakokolwiek niewiarę do twojego umysłu. Wyrzucaj to. Nieposłuszeństwo. Wiele było obiecane narodowi izraelskiemu, ale nie osiągnęli tego, bo byli nieposłuszni. Buntowali się. Byli nieposłuszni, buntowali się. Zobaczmy, co Bóg powiedział do Kaleba, do Jozue i Kaleb. Ich dwóch tylko było. Z tych, którzy, Izraelitów, z tych, którzy wyszli z Egiptu i weszli do ziemi obiecanej. Dwóch. Jozue i Kaleb. Co do Kaleba Bóg powiedział? Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że jest inny duch jest w nim. I on był mi wierny. Widzimy, na czym to polega? Jak człowiek ma niewłaściwego ducha, to staje się niewierny. Przestaje wierzyć. Inny duch, niewłaściwy duch. I on człowieka zawsze namawia do tego, żeby nie ufał Bogu. Jak ja mam nie ufać Bogu, to komu mam ufać? Kiedyś szatan do mnie przyszedł i zaczął do mnie mówić i mówi, Boga nie ma, to po co ty jemu ufasz? Ja mówię, no pewnie, śmiać się zacząłem. Boga nie ma, a ty jesteś. Mówię, no tak. Ja mówię, przecież ciebie też Bóg stworzył. Widzimy? My musimy zacząć nawet proste wnioski ze Słowa Bożego wyciągać. Patrzeć na to, co Słowo Boże mówi. Co nam objawia to Słowo. Abyśmy się tego naprawdę rękami i nogami, pazurami dosłownie uczepili i nie puścili. Bo szatan zawsze chce, ażebyś zwątpił w Boga, zwątpił w Jego Słowo, zwątpił we wszystko to, co On mówi. Czy my mamy prawo wyganiać demony? Masz prawo wyganiać demony? Czy ktoś jeszcze ma prawo wyganiać demony? Kto ma prawo? Każdy wierzący człowiek. Tylko nie w każdej sytuacji, w każdej formie może to robić. Z siebie, ze swojej najbliższej rodziny możesz zawsze wyganiać. Nie ma żadnego problemu z tym. Musisz uważać, jeśli chcesz wyganiać z innego człowieka, dlatego że tu już musisz mieć autorytet od Boga, bo nie wszyscy uczniowie od razu szli i wyganiali, tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus ich posłał. 72 po dwóch. Idźcie, wyganiajcie. W pewnych okolicznościach tylko można występować przeciwko demonom, które są nad narodami. Tu trzeba już mieć bardzo szczególne Boże namaszczenie. Także za takie rzeczy nawet się nie próbuj brać, bo kiedyś pewien brat napisał taką książkę Niepotrzebne ofiary wojny. I wtedy mogą demony zaatakować ciebie. Także musisz to wiedzieć. Pewne zasady musisz przestrzegać. To jest tak samo, jak masz samochód i musisz wiedzieć, co można robić z samochodem, a czego nie można robić z samochodem. Nie możesz na przykład nie wcisnąć, jeśli to nie jest automatyczna skrzynia biegów, nie możesz nie ruszać sprzęgła i wrzucać biegi. Bo co zrobisz? Rozwalisz skrzynię. Nie możesz niektórych innych rzeczy robić, bo zatrzesz silnik, uszkodzisz. Różne rzeczy są, których nie można. Nie można na przykład samochodem jeździć po drzewach. Można? Nie można. Pewne zasady trzeba przestrzegać. Ja na przykład czasem żałuję, bo mam takie drzewo z czereśniami i jak są czereśnie, to wtedy wrony przylatują. I ja żałuję, że mój pies po drzewie nie chodzi. Bo by wszystkie wrony przegonił. Widzimy, pewne zasady są, które musimy przestrzegać. I tak Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, są zasady, które musisz przestrzegać. I Bóg chce ciebie prowadzić w mocy swojej, w zwycięstwie swoim, dlatego, że przestrzegam Jego zasady. Chroń się od wszelkiej zatwardziałości. Człowiek uparty, człowiek zatwardziały, człowiek nieustępujący ze stanowiska swojego jest niebezpieczeństwie swojego życia duchowego. Musisz być człowiekiem podatnym i miękkim na działanie Bożego Ducha Świętego. Jeśli coś robisz nie tak, musisz się dać napomnieć. Wiecie, na czym to polega? Żona zwraca uwagę mężowi, a on wychodzi z domu i trzaska drzwiami, że aż dookoła futryny trochę tynku odlatuje. To jest ta łagodność. Tak? To nie jest zatwardziałość, tak? Widzimy, o co chodzi? My musimy to wszystko przemyśleć, my musimy to wszystko przeanalizować i nie być człowiekiem, który od razu zacina się, nie bo nie, ale my musimy być ludźmi, którzy wszystko rozważają przed obliczem Boga. A jakbyś tak na przykład zapytał Boga, co On ci radzi w tych okolicznościach zrobić. Wiecie, kiedyś ja pamiętam, rozmawiałem ze swoją żoną i ja miałem zupełnie inne stanowisko, inaczej to wszystko rozumiałem i oczywiście ja miałem rację. Naprawdę miałem rację. I wyszedłem, tak aż tak mocno nie trzaskałem drzwiami, ale wyszedłem i tak przyszło mi do głowy, a zapytam, ciekawe, co Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie. Mówię, Boże, powiedz, kto ma rację. A Bóg, wiecie, co do mnie powiedział? Punkt trzeci. Jeżeli żona nie ma racji, to patrz punkt pierwszy. Żona ma zawsze rację, tak? To nie tak było. Ale Bóg powiedział, idź ją przeproś. Co, ja? Przecież to ona powinna przyjść mnie przeprosić. Idź ją przeproś. A kiedy ją przeprosiłem, no tak uznałem, no jednak lepiej przeprosić, prawda? Więc jak ją przeprosiłem, to Bóg do mnie mówi, a teraz uwierz w twoim sercu, że to ona miała rację. Tego już było za wiele. Ale posłuchałem Boga. Naprawdę uznałem, że to nie ja miałem rację. Chociaż wiedziałem, że mam rację. Widocznie to miało być inaczej. Widocznie Bóg inaczej zaplanował. Widocznie Bóg chciał, żebym co innego zrobił. A więc musimy być ludźmi niezatwardziałymi, tylko jeśli Bóg mówi, to zrobię. Nawet jeśli się z tym nie zgadzam, to i tak zrobię, bo Bóg powiedział, że tak. Ale Bóg nie zakończy na tym. Każe ci przyznać rację. Kochani, to Słowo Boże decyduje o tym, kto wejdzie do Bożego odpocznienia. Słowo Boże. Dlatego jeżeli chcemy być w Bożym odpocznieniu, chcemy już tu odpoczywać i chcemy w wieczności odpoczywać, co jest niezwykle ważne, pracujemy, ale musi przyjść taki czas, kiedy odpoczywamy. I Bóg to doskonale pokazał. Wydawałoby się, w wieczności nie trzeba odpoczywać, nie? Ale Bóg 6 dni stwarza, a 7. Co zrobił? Co zrobił? Na pewno? Ale przecież Bóg się nie męczy. Widzimy? Bóg powiedział, ja stwarzam, a teraz odpoczywam. Bóg powiedział. Dlaczego tak jest? Bo Bóg powiedział. Widzimy, na czym to polega. My nie dyskutujemy z tym, co Bóg mówi. Tylko po prostu się z tym zgadzamy, bo mu ufamy. Bóg wie, że trzeba odpocząć na ziemi i ci ludzie, którzy na ziemi nie odpoczywają w ogóle, postępują głupio. Ale nie odpoczywa się 7 dni w tygodniu. Odpoczywa się 1 dzień. A 6 dni się leży? 6 dni się pracuje. Ale zwróćmy uwagę, co jest powiedziane. 6 dni się pracuje. W nocy się nie pracuje. Chyba, że w dzień będziesz spał, a w nocy będziesz pracował. Chociaż to, ale to zależy od zmianowości pracy. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, musisz Boże zasady przestrzegać. Chciałem dać przykład, ale już nie będę dawał, bo czasu za wiele nie mamy. Jest to ostry miecz, który przenika do naszej najgłębszej istoty, aby stwierdzić, że nasze myśli, motywy są duchowe, czy też nie. Słowo Boże jest jak ostry miecz, który rozdziela to i pokazuje, czy rzeczywiście twoje motywy są szczere, Boże, duchowe, czy może są zmysłowe, cielesne, fizyczne. Robisz różne rzeczy. Możesz bardzo dużo pracy charytatywnej wykonywać. Ale w tej swojej charytatywności możesz w ogóle zapomnieć o Bogu. Przecież trzeba było tą maść sprzedać, mówili uczniowie. I pieniądze rozdać ubogim. Co Jezus Chrystus powiedział? A no tak, rzeczywiście. Po coś wylała tak bez potrzeby? Co Jezus Chrystus powiedział? Ubogich zawsze wśród siebie mieć będziecie. Zawsze. I zawsze będziecie mogli im dawać. A teraz dobrze się uczyniła. Widzimy, na czym to polega? My musimy nauczyć się takiego Bożego działania, Bożego podejścia do wszystkich spraw. Motywy muszą być duchowe. Duchowe, od Boga. Miecz ten ma 2 ostrza, które tną, aby ocalić nasze życie lub skazać na wieczną śmierć. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Jezus Chrystus przyszedł, powiedział, nie przyszedłem dać pokój, ale rozdwojenie. Odtąd 2 będzie przeciw sobie. Będą walczyć ze sobą. Matka będzie przeciwko córce, synowa przeciwko teściowej i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze kobiety tylko dotknąłem, to jeszcze muszę powiedzieć, i zięć przeciwko teściowej, także może tak różnie to wszystko się układać. A dlaczego? Poróżnienie może być tylko na poziomie duchowym, jeżeli ktoś inaczej myśli duchowo. Bo jeśli chodzi o te fizyczne rzeczy, to zawsze musimy dążyć do pokoju ze wszystkimi. O ile to od was zależy, ze wszystkimi, no oprócz niektórych, pokój miejcie. Czy tak? Ze wszystkimi. To oznacza, że mamy nauczyć się przestrzegać Bożego Słowa. A więc patrzmy, zaufanie do Boga. Musisz to walczyć, żeby mieć. Druga sprawa, jak będziesz miał zaufanie do Boga, to Bóg ci da odpocząć. Da ci odpocznienie pośród burzy, pośród doświadczeń, pośród trudności tego świata. Bóg ci da wypoczywać. A jeśli będziesz dobrze wypoczywać i to wszystko będzie od Boga, to pamiętaj, że to wszystko dzieje się przez Boże Słowo. Boże Słowo. Boże Słowo jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, Słowo Boże jest zdolne, aby osądzić zamiary i myśli człowieka. Zamiary i myśli człowieka. Jak możesz osądzić zamiary i myśli człowieka? Możesz osądzić, jak już coś zrobił. Czyli jak do sądu sądzą ciebie, to sądzą ciebie za twoje myśli? Za to, co już wypowiedziałeś. To wtedy możliwe. Ale za 5 lat za to, że tak myślisz. Za to, że tak wypowiedziałeś, że tak się zachowuje zgodnie ze swoimi myślami. Dopiero wtedy to wychodzi na jaw. A inaczej jak myślisz, nikt nic nie wie, co myślisz. Ale Bóg wie. I Słowo Boże robi porządek z twoimi i moimi myślami. Tylko Słowo Boże. Dlatego musimy się nauczyć, że Słowo Boże jest podstawą. Prorok, Jeremiasza 23-28, prorok, który ma sen, niech opowiada sen. Jak prorok ma jakiś sen, niech opowiada sen. Wiecie, co to oznacza? Że bardzo często niektórzy wypowiadając swoje sny, od razu komentują. Słowo Boże mówi, nie komentuj. Nie dostałeś komentarza, to nie komentuj. Jak Bóg dawał sen, dawał też wykład, prawda? A jeśli nie masz wykładu, to nie głoś tego. Miałem taki sen i uważam, że to oznacza to, to oznacza to, to oznacza to. Bóg ci to powiedział? Jeśli Bóg, to tak. Ale ten, który ma moje słowo, mówi Bóg, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Musimy się nauczyć, że Słowo Boże jest podstawą naszego chrześcijańskiego życia, naszego chrześcijańskiego bytowania. Jest to niezwykle ważne, abyśmy mieli do naszego Pana w Słowie pełne podejście, żeby Słowo Boże naprawdę nas przemieniało. Jak ten ostry miecz. Ostry miecz. I w objawieniu Jana wreszcie ostatni werset przeczytajmy. 19 rozdział, 15 werset. A z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Z ust Jezusa Chrystusa wychodzi ostry miecz, czyli Słowo. Widzimy, na czym to polega? I dlatego musimy do Słowa Bożego mieć odpowiedni stosunek, odpowiednie nastawienie. A więc ufamy całkowicie Bogu, ufamy całkowicie Jego Słowu, a Bóg ze swojej strony wypełnia swoje obietnice. Swoje obietnice. Odpocznienie będziesz mieć i tu, i w wieczności. I niech Cię Bóg w tym błogosławi. Amen.